wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju SA.
Minęła 10.30, Łukasz Jankowski, witam Państwa w programie o tarczy antykryzysowej. Ja dzisiaj naszym gościem jest Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Instytut Jagielloński przygląda się temu, jak wygląda polska gospodarka i na tle innych gospodarek, bo wszyscy mówią, że teraz nie ma co się porównywać do tego, co było rok temu. Trzeba się porównywać, jak ten kryzys przechodzą kraje inne, podobne, ościenne. Co możemy powiedzieć na temat polskich rozwiązań, jeżeli się porównuje je z rozwiązaniami hiszpańskimi, włoskimi, z jednej strony, a z drugiej strony niemieckimi chociażby?
No, Instytut Jagielloński zajmuje się gospodarką. Mogę zareklamować, jutro robimy webinar i raport nowy na temat przyszłości energetyki na jagielloński.org, ale to energetyka to jest tylko mały kawałek tego, czym się zajmujemy. Masz rację. No, warto śledzić, co się dzieje w innych państwach europejskich. Większość tej pomocy, czy praktycznie cała ta pomoc służy temu, żeby dać płynność przedsiębiorcom, żeby ci mieli impuls do tego, żeby nie zwalnić pracowników. Rozumiem, że rząd doszedł do przekonania, że lepiej wspomóc przedsiębiorców, utrzymać miejsca pracy, przede wszystkim utrzymać firmy, a nie potem wypłacać zasiłki dla bezrobotnych. Więc ta fala bezrobocia no, czeka nas, bo to już widać po pierwszych danych, które są z pewnym opóźnieniem odnotowywane, ale raczej nie powinniśmy się w Europie, a szczególnie w Polsce, spodziewać takiej sytuacji, jak mamy w Stanach Zjednoczonych, gdzie w bezrobocie sięga już 40 ponad milionów obywateli na 300 kilkanaście milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych, więc jest to rzeczywiście tam rekord niestety. I widać też, jakie niepokoje społeczne w ostatnich dniach to budzi i powoduje. Z polską gospodarką jesteśmy, że tak powiem, w ogonie recesji, bo polska gospodarka sobie, ponieważ ta dynamika wzrostu była przed epidemią jedna z najwyższych w Europie, to też ta recesja jest najsłabsza dynamika, która jest projektowana przez Komisję Europejską czy przez inne ośrodki analityczne. Wygląda na to, że sobie lepiej trochę radzimy, natomiast tak czy owak wszyscy będziemy trochę biedniejsi. No nie da się zatrzymać gospodarki, przejść na utrzymanie państwa, tak żebyśmy na końcu i jeszcze walczyć z recesją, czy przechodzić recesję w takiej sytuacji, w której nie będziemy po prostu wszyscy biedniejsi. Trochę za to wszyscy zapłacimy.
Bo to jest to niebezpieczeństwo, o którym mówi chociażby Lewica, ale także związki zawodowe, także Solidarność, podkreślając, że jest ta obawa, że przez kryzys, przez koronakryzys i przez działania też trochę polskich władz wszyscy w pewnym momencie wylądujemy na poziomach zarobków sprzed pięciu, sprzed ośmiu lat.
Ja myślę, że związki zawodowe teraz nie powinny się martwić o trzynastki, czternastki, piętnastki, tak jak były sektory, w których udawało im się to wywalczyć. Związki zawodowe powinny się, jeżeli mogę tak uprzejmie zasugerować, powinny zwrócić uwagę na to, żeby w ogóle praca była tam, gdzie ona jest. Dlatego, że recesja powoduje bezrobocie. A bezrobocie to jest utrata klientów dla związków zawodowych. Po prostu będzie mniej pracy, która będzie mogła zostać uzwiązkowiona. Ale tak zupełnie bez ironii, to teraz jest taki moment, że wszyscy trochę wyczekują, co się wydarzy, jak szybko można się odmrozić i jak szybko ta nowa normalność może już nastać. Myślę, że to, że ktoś teraz nie dostanie podwyżki, czy średnio to, że ktoś teraz nie dostanie podwyżki, jest mniejszym problemem niż to, że po prostu fizycznie może nie mieć pracy.
Z drugiej strony jest ta obawa, co dalej, to podnoszą polscy przedsiębiorcy, że na przykład tarcza finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju działa, jest skutecznym instrumentem pomagającym utrzymać płynność polskim przedsiębiorcom, ale kiedyś się skończy. 100 miliardów wydaje się być sumą zawrotną, ale w porównaniu z płynnościami, z potrzebami polskich przedsiębiorstw to może być za mało. No i jest to oczekiwanie, co dalej, kiedy te kolejne instrumenty i te rządowe, i te okołorządowe, jak PFR, deweloperowskie się wyczerpią, bo są zawsze terminowe produkty skrojone na 3, na 6, na 12 miesięcy, ale takie, które horyzont końca jest stosunkowo bliski.
Nie ma możliwości, żeby państwo polskie utrzymywało całą gospodarkę, czy prawie całą gospodarkę w dużej części przez kilka miesięcy samo. No bo to powoduje gigantyczne zadłużenie. Fizycznie jest to niemożliwe, żadne najbogatsze nawet państwo tego typu rozwiązań nie są w stanie przeprowadzić. Ta pomoc właśnie służy temu, o czym rozmawialiśmy, czyli płynności, i ona się kiedyś skończy. Ona, tak jak widać po tej czwartej tarczy, dotyka też kodeksu pracy, dotyka też wakacji kredytowych, czyli tak naprawdę płynność. Ja tak, jeżeli mogę radio pochwalić, bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to narzekałem, że jako przedsiębiorca jeszcze w Warszawie tej pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw nie dostaliśmy. No i proszę sobie wyobrazić, że po 4 godzinach od audycji miasto objęło mojej działalności wsparciem, ale to jest oczywiście jakby element jakiejś tam przepychanki między samorządami a rządem, natomiast w długiej perspektywie nie jest możliwe, żeby państwo utrzymywało wszystkich przez dłuższy czas.
A z drugiej strony są pomysły, które jeszcze kiedyś wydawały się być raczej z takiego zakresu fikcji ekonomicznej, jak bezpośredni dochód gwarantowany. To oczywiście znajdowało się w raportach Banku Światowego w roku już 16 jako możliwy sposób wyrównywania nierówności wewnątrz społeczeństw i w ogóle w zakresie globalnym, no ale teraz Hiszpania zdaje się iść w tym kierunku. Idzie, no jak to w Hiszpanii, trochę nieudolnie, ale nagle taki instrumenty zaczęły być wdrażane. Był w Polsce pomysł bonu turystycznego, który zdaje się nie wejdzie w tej formie, w jakiej miał być, bo jest opór w KPRM-ie i są inne pomysły, no ale są takie plany się rodzą, żeby no bardzo mocno gospodarkę przemodelować i żeby to była gospodarka znacznie bardziej subsydiowana i znacznie bardziej kontrolowana przez banki centralne i przez rządy.
No, dochód gwarantowany jest takim rozwiązaniem, który pewnie w książkach fantastycznych jeszcze jakiś czas temu pojawiał się jako taki element, że świat, który jest zrobotyzowany i tak naprawdę praca ludzka nie jest potrzebna, muszą masy mieszkańców świata jakoś zostać zagospodarowane, żeby się nie buntowały. To jest oczywiście dosyć łatwe do wyobrażenia sobie w sytuacji kryzysowej. Pytanie, czy jest to do wyobrażenia sobie w sytuacji, kiedy wrócimy do normalności, będzie ten business as usual. Jakby to nie jest jeszcze chyba taki etap, żeby ten dochód gwarantowany, a szczególnie dochód gwarantowany za niepracowanie, był wypłacany, bo powoduje to dosyć duże obciążenia po stronie tych, którzy pracują. No mamy przykład systemu ZUS-owskiego, w którym jest coraz mniej osób, które pracują, na coraz większą grupę emerytów. I to nie jest zawód do emerytów, tylko to jest zawód do systemu, który został tak stworzony. Jakby kluczowe jest to, jak wyjdziemy z tego kryzysu. Kluczowe jest to, jak rozwija się będzie epidemia, bo jeżeli będzie nawrót epidemii, to państwo polskie będzie musiało kolejne narzędzia pokazywać, kolejne tarcze 5.0.6.0.
Wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju SA.